Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteś animatorem kultury w tej chwili, ale wcześniej byłeś, no tak może po kolei, prezesem Fundacji Korzenie Rocka. Od początku jesteś menedżerem zespołu Kombi. Mówię o tym Kombi przez jedno i, bo teraz mamy dwa zespoły. Wcześniej szefowałeś festiwalowi piosenki w Sopocie, czyli doświadczenie z Big Beatem masz.
Tak, ale to doświadczenie w zasadzie nabrałem pracując w Bałtyckiej Agencji Artystycznej w latach 70., gdzie byłem szefem reklamy, rzecznikiem prasowym i zaczynałem swoją karierę w impresariacie od bycia impresariem Ireny Jarockiej.
Ale to nie był Big Beat, bo to określenie wymyślił Franciszek Walicki i pytanie kiedy, czy wtedy, kiedy odbył się w Rudym Kocie właśnie 24 marca sławetny koncert zespołu Rhythm and Blues, czy wtedy, kiedy rok później pojawił się na scenie polskiej zespół o nazwie Czerwono-Czarni?
To stało się nie po pierwszym dniu, czy w pierwszym dniu zafunkcjonowania pierwszego koncertu, który zorganizował Franciszek Walicki w Rudym Kocie 24 marca 1959 roku, tylko to było wynikiem tego, co stało się potem. A mianowicie to, że zespół Rhythm Blues zrobił furorę, zaczął grać pełne hale, ogromne koncerty, ogromne owacje i skończyło się na jesieni koncertem w Katowicach, po którym ówczesny pierwszy sekretarz partii w Katowicach, Edward Gierek, zawezwał na dywanik Franciszka Walickiego i zakazał koncertowania zespołowi Rhythm Blues. Wtedy w zasadzie nastąpiła jakby taka sytuacja, że nazwa typu Rhythm Blues czy Rock and Roll były nazwami, można powiedzieć, zakazanymi do używania. I Franciszek Walicki wymyślił, jak obejść tą sytuację, w jakiej się znalazł i żeby nie używać anglojęzycznych sformułowań, żeby nie drażnić władzy. I dlatego wymyślił pojęcie Big Beat, jak również to, że zaczęły powstawać zespoły o nazwach polskich i na początku zaczęło się, że były to nazwy kolorowe, czyli czerwono-czarni, niebiesko-czarni, jak również to, że Franciszek Walicki wymyślił nazwę czerwone gitary.
Tutaj masz sporo książek o Franciszku Walickim między innymi, ale powiedz mi, jak to się wszystko rozwijało, no bo to pojęcie Big Beat dotyczyło właściwie wszystkiego, nie tylko rock'n'rolla, ale tego wszystkiego, co było naokoło rock'n'rolla, czyli Rhythm and Bluesa właśnie.
Pod tym hasłem się mieściła wtedy działalność jakby wszystkich zespołów, no bo
no wręcz
to hasło
przekształcono
również na mocne uderzenie, tak?
Tak.
Żeby to pokazać, że to polska młodzież śpiewa polskie piosenki, takie też hasło wymyślił Franciszek Walicki. To wszystko po to, żeby zespołom umożliwić pod różnymi jakby hasłami funkcjonowanie na estradzie. I to był jego autorski pomysł. Franciszek z tego słynął, że wymyślał pewne rzeczy. Miał już doświadczenie jeszcze organizując festiwale muzyki jazzowej, jak przewalczyć pewne rzeczy. Wiedział, co robi i co chce osiągnąć. Był rzeczywiście, to był człowiek, który był prekursorem, można powiedzieć, impresariatu, bo wtedy w ogóle nie funkcjonował ktoś taki jak impresario, promotor, menadżer, marketing. Nie było takich sformułowań, ani takich zawodów, ani możliwości płacenia takim ludziom. Można było być kierownikiem zespołu na etacie, na przykład w barcie, w jakiejkolwiek estradzie i w ramach tego etatu robić trasy koncertowe zespołom należącym do Bałtyckiej Agencji, ale nie było możliwości.
A co było właśnie, jak taki zespół należał do Bałtyckiej Agencji Artystycznej? Zespół, no mówiąc oględnie, big beatowy.
No wtedy
miał kierownika na etacie i ten kierownik robił co?
Organizacyjny dbał o to, żeby estrada zarabiała na koncertach. W związku z tym Bałtycka Agencja Artystyczna, bo zaczynałem swoją, można powiedzieć, też karierę jako pracownik Bałtyckiej Agencji Artystycznej, mieliśmy kilkunastu wykonawców z różnych
wcześniej
branż.
Wcześniej Bałtycka Agencja Artystyczna,
tak,
też się inaczej nazywała.
Wojewódzka Agencja Artystyczna, przemianowana w 1974 roku przez wielkiego animatora kultury Andrzeja Cybulskiego na Bałtycką Agencję Artystyczną, ponieważ Andrzej chciał zawładnąć całym show biznesem i kulturą na wybrzeżu i nie tylko, i również w obrębie Morza Bałtyckiego, więc chciał bardzo ostro pójść do przodu, rozwijać działalność i on jakby uskrzydlił wszystkich nas do pracy i osiągania jakby pewnych efektów właśnie organizacji imprez, żeby były koncerty, bo to była podstawa, z której agencja żyła.
No dobrze, to się może Andrzejowi Cybulskiemu nie do końca udało, jeśli chodzi o opanowanie rejonu Morza Bałtyckiego, ale Franciszek Walicki z nazwą Big Beat właściwie opanował wszystkie państwa bloku wschodniego, bo ta nazwa zaczęła funkcjonować w dawnej Czechosłowacji, zaczęła funkcjonować na Węgrzech, pojawiła się nawet w Związku Radzieckim.
Oj tak, i to bardzo mocno.
I powstawały różne zespoły, no może nie tak kolorowe jak u nas, bo to nie tylko niebiesko-czarni, nie tylko czerwono-czarni, nie tylko czerwone gitary, ale także były zespoły o bardzo wdzięcznych nazwach, jak na przykład Tarpany, Pesymiści, Kawalerowie, Chochoły, Dzikusy, Polanie. No w sumie można też Skaldów zaliczyć do tego, aczkolwiek to nie zupełnie taki typowy rock and roll. Momentami jest to bardzo wyrafinowana muzyka.
Ale rzeczywiście wtedy ruszyła lawina zespołu właśnie o przeróżnych, fantastycznych nazwach wymyślanych przez organizatorów i te zespoły zdominowały cały rynek, jak również sąsiednie kraje i nasze zespoły odbywały wielomiesięczne trasy, na przykład po Związku Radzieckim. Bardzo męczące, uciążliwe, ale nasi wykonawcy w Związku Radzieckim pracowali na zasadzie światowych gwiazd. Tylko wtedy był jeden problem, że myśmy wykonawcy zarabiali strasznie śmieszne pieniądze, ponieważ były stawki ministerialne, że no niezależnie czy graliśmy dla 100 ludzi do pustej sali czy 100 tysięcy, była stawka rzędu, nie wiem, 200-400 zł na muzyka. Ktoś tam mógł.
No jeszcze trzeba było mieć weryfikację tak zwaną.
Trzeba było mieć jeszcze weryfikację, więc żeby artysta mógł żyć, musiał dużo koncertować. Jeżeli czołowe polskie kapele rockowe robiły po przeszło 300 koncertów rocznie, to jest rzecz niewyobrażalna nigdzie na świecie, prawda?
Tak.
To jest po prostu niemożliwe, żeby zagrać taką ilość koncertów, a jednak graliśmy. Grało się po 3, 4, 5 koncertów dziennie, przecież tylko po to, żeby przeżyć, żeby móc kupić instrument. Ja pamiętam te czasy jeszcze, kiedy gitarę robiło się po prostu wiele miesięcy, trzeba było znaleźć dobrą 30-letnią lipę, znaleźć magnes, najlepiej wymontować mamie z kuchni, ze drzwiczek kuchennych, czy zdobyć strunę z fortepianu, czy jeszcze progi skądś tam i tak dalej, żeby tą gitarę w ogóle skonstruować, tak? Bo nie było gitar na takim poziomie, na którym można byłoby normalnie zagrać. Oczywiście ci, co mieli, nie wiem, w rodzinie marynarzy, pilotów, czy jakieś inne, czy rodziny mieszkające w Stanach, czy w Europie, to sobie mogli w jakimś sensie w ten sposób ten sprzęt uzupełnić. Ale to, co na przykład robił Sławek Łosowski, zakładając kombi, to wszystko to, co on stworzył, całą aparaturę, to było wszystko jego ciężka praca przy udziale ludzi z Politechniki, przy udziale stolarzy, przy różnych rzemieślników, żeby to wszystko grało, żeby było oświetlenie własnej produkcji robione z puszek od mleka, czy żeby były efekty pirotechniczne, gdzie w puszkach po konserwach pakowało się środki wybuchowe i zapalało i robiło się wybuchy. I wszystko było po prostu robione własnymi rękoma.
No tak, jak ktoś ciebie słucha w tym momencie, kto nie pamięta tamtych czasów, to wydaje się to wręcz abstrakcyjne. Teraz młody człowiek idzie sobie do sklepu albo zamawia sprzęt, jaki chce, instrument, jaki chce, nagłośnienie, jakie chce, wzmacniacze, różnego rodzaju przystawki i po prostu jest.
Ale teraz ja mówię nawet...
Ale wracając do tego, o czym mówiłeś, to dzięki właśnie takim działaniom, to na tych instrumentach trzeba było umieć grać.
Teraz się używa tylko Enter, tak?
Tak.
Ja często na spotkaniach z młodzieżą, jakim opowiadam o tamtych czasach, to oni wszyscy patrzą z niedowierzaniem, patrzą, że to jest niemożliwe, że coś takiego było. Ja mówię, słuchajcie, my żeby kupić cokolwiek, gitarę, coś, to musimy kupę robić kombinacji łącznie z przemytem ze Związku Radzieckiego rubli do Berlina Zachodniego, żeby je wymienić na walutę i pójść do sklepu, kupić jeszcze, wyhandlować się w sklepie niemieckim, żeby cokolwiek kupić, kabelek, struny, głośniki i tak dalej. A teraz po prostu młody człowiek budzi się rano, otwiera telefon, sobie mówi, a tą gitarę z takim gryfem, z takimi bajerami, tutaj wtyczkę taką, tu do tego jeszcze stojaczek, tamto, naciska Enter i gitara puka do drzwi, mówi, dzień dobry, jestem, co jeszcze, co trzeba?
No zdarza się, że właśnie, że naciska Enter i to samo gra.
Tak, albo za niego gra, tak.
Albo za niego gra. A powiedz, jak to było później, te czasy, kiedy szefowałeś festiwalowi w Sopocie, no to też był taki jakiś okres, kiedy to było nasze okno na świat. No,
tak.
Na tym festiwalu trzeba było być.
Ja się urodziłem w Sopocie, można powiedzieć, blisko Opery Leśnej. I miałem we krwi ten festiwal i moim marzeniem już za młodu było, żeby być przy tym festiwalu, więc jak tylko byłem pełnoletni, to pracowałem, wynajmowałem się do Opery Leśnej jako człowiek, który zamiatał, sprzątał, co tylko sobie kierownik Opery Leśnej liczył, czy trzeba było przedzierać bilety, zamiatać wszystkie funkcje przy festiwalu prowadziłem. I potem już w przyszłości, jak przeszedłem na etat do Bałtyckiej Agencji Artystycznej, to robiłem już to zawodowo od strony właśnie przygotowania reklamy, promocji, organizacji i tak dalej, i tak dalej. I jakby przeszedłem wszystkie etapy do momentu, aż postanowiłem ten festiwal przejąć w momencie, kiedy nikt go nie chciał, ponieważ to był okres transformacji. Wszystkie instytucje, które do tej pory dotowały przez 25 lat festiwal, wycofały się z organizacji, bo nikt nie miał budżetu.
To trochę tak jak Ministerstwo Kultury Węgier, które też w pewnym momencie po sukcesach tych kultowych zespołów typu Omega, Lokomotiv, postanowiło nie finansować tak zwanej muzyki popularnej, bo podobno była mało dobra.
Sprywatyzowałem festiwal w 1989 roku, kiedy to się nikomu nie marzyło wtedy w żadnym kraju demokracji ludowej, żeby ktoś prywatnie przejął państwowy festiwal, który 25 lat był finansowany przez ministerstwo i urząd wojewódzki i przez szereg instytucji państwowych. Ale wtedy była taka sytuacja, że przez przypadek zaprosił mnie Jurek Gruza na spotkanie organizacyjne. On wtedy przejął festiwal jako teatr muzyczny. I ja nagle usłyszałem, że nie ma festiwalu, bo nie ma. Były 3-4 spotkania, wszyscy powiedzieli, nie mamy kasy, nie ma festiwalu. Ja wtedy wstałem, podniosłem rękę. Proszę Państwa, a czy byście mi dali organizację, to ja chętnie ten festiwal zrobię. Oni powiedzieli, panie, co pan, 25 lat, myśmy tyle zapłacili, tyle pieniędzy i pan chce to prywatnie zrobić? Ja mówię, tak, ja nie chcę od was żadnych pieniędzy, ja chcę tylko prawa do organizacji.
Przeniosłeś też, jeśli chodzi o rocka, non-stop do Sopotu, z tego miejsca gdzieś tam na wyścigach, z pleneru, gdzieś prawie w centrum, przy Monte Cassino. Coś
tak,
takiego
przy,
było.
Przy Molo, ponieważ pierwszy non-stop powstał tak naprawdę bardzo blisko dawnego BWA, tuż przy Molo, przy wejściu do Mola. Więc w momencie, kiedy postanowiliśmy na początku lat 90. ze wspólnikami zainwestować w restaurację i bar taki klubowy z muzyką na żywo, to postanowiliśmy nazwać to miejsce non-stopem. Ale prawda jest taka, że jak już mówimy o non-stopie, to jest rzeczywiście prawdziwa legenda 20 lat funkcjonowania non-stopu, który powstał w 1961 roku właśnie z inicjatywy Franciszka Walickiego. To dzięki niemu powstało miejsce, o którym do dzisiaj wszyscy wspominamy. Miejsce kultowe, gdzie przyjeżdżała cała Polska w wakacje otrzeć się o największe gwiazdy polskiego Big Beatu. Jak również zapraszanych gości na przykład wtedy z Czechosłowacji czy Węgier, którzy też tam się pokazywali i to było rzeczywiście miejsce, o którym wszyscy z łezką wokół wspominamy, bo to było wtedy coś nieprawdopodobnego jak na tamte czasy.
Tak czy inaczej, niezależnie od momentu, od którego zaczniemy naszą rozmowę, zawsze pojawia się nazwisko Franciszka Walickiego.
Byłem bardzo blisko związany, szczególnie w ostatnich 10 latach z Franciszkiem Walickim, ponieważ byłem zafascynowany jego osobowością jeszcze jak współpracowaliśmy w latach 70., kiedy ja byłem szefem reklamy Bartu. On wtedy organizował różne wydarzenia i u Franka zawsze było wszystko przygotowane, zapięte pod klucz, rozliczone co do złotówki. I przeżyłem z Franciszkiem Walickim wiele nieprawdopodobnych chwil, a szczególnie po wydaniu pierwszej książki. Franciszek Walicki, który napisał tą książkę Epitafium na śmierć rock'n'rolla. Franciszek miał wtedy 92 lata. On wtedy przez 25 lat się już nie ruszał z Gdyni, ani do Warszawy, nigdzie. I wydając tą książkę, w pewnym momencie mówię, panie Franciszku, ale no jeżeli tą książkę mamy wydać, mamy tą książką zafunkcjonować na rynku, to musimy ją wypromować, a bez pana tego nie da rady zrobić, tak? Czy pan się zgodziłby, żeby pojechać do Warszawy, udzielić wywiady, żeby wokół tej książki zrobić trochę medialnego szumu? On powiedział, jeżeli zrobisz to na jeden dzień, samolotem, rano, wieczorem powrót, to się zgadzam. Franciszek był tak perfekcyjnie przygotowany na, nie pamiętam, 5-6 spotkań i w radio, i w telewizji, i z dziennikarzami, po hotelach, po redakcjach i wszędzie. On na każde spotkanie miał przygotowaną kartkę, którą miał dokładnie spisane, co chce powiedzieć. Jeżeli byliśmy w Teleekspresie u Sierockiego, to on wiedział, że ma 20 sekund i on na tyle miał napisany tekst. jak byliśmy u Szabłowskiej, tam, no, nie wiem, pół godziny na rozmowę, on na tyle miał przygotowany materiał. Na każdy wywiad był przygotowany, nie cierpiał spotkań, jeżeli dziennikarz był nieprzygotowany. Jednemu wprost odmówił, bardzo znany dziennikarz, ale nie przeczytał tej książki i był nieprzygotowany i Franciszek powiedział mu, to ja dziękuję za tą rozmowę. I nie odbyła się ta rozmowa.
A my dziękujemy Wojciechowi Korzeniewskiemu, dziś animatorowi kultury, menedżerowi, który no, w pewnym sensie udowodnił nam, że gdyby nie Franciszek Walicki, nie obchodzilibyśmy 60. rocznicy Big Beatu w Polsce.